Mamy więc końcówkę czwartego rozdziału Ewangelii Jana i to dzisiejszy fragment nie jest zbyt długi, więc może i kazanie nie będzie zbyt długie, zobaczymy. Ale można powiedzieć, że to cały ten fragment jest takim fragmentem, który trochę rozjaśnia nam, czy wprowadza temat w ogóle, tak bym to nazwał, takiej teologii cudów u Jana. Tak jak widzieliśmy, ta historia jest wokół urzędnika królewskiego, który chce czy prosi o uzdrowienie swojego syna. I to uzdrowienie się dokonuje, więc dokonany jest cud, ale przy okazji również Jan, który pisze Ewangelię, trochę jakby mówi o tym na różne sposoby, o swoim takim zrozumieniu tego, jakie cuda powinny mieć miejsce w życiu, w naszym życiu, w życiu Kościoła, jakie też miały w życiu Jezusa. On trochę inaczej opisuje również, czy dużo mniej mówi o cudach niż synoptycy, tak? Ewangelie synoptyczne częściej mówią o właśnie różnych cudownych uzdrowieniach, wydarzeniach. Tutaj czytamy, że to był drugi znak, którego dokonał w Galilei. Wiele innych jest niewymienionych, zaraz też o tym powiemy. Ale zaczyna się ten fragment tak trochę enigmatycznie. Czytamy, że po dwóch dniach Jezus wyszedł z Samarii i udał się do Galilei, chociaż sam stwierdził, że prorok nie jest szanowany we własnej ojczyźnie. I pamiętamy też to stwierdzenie w Ewangeliach synoptycznych, tak? Tam ono miało takie znaczenie, że najbliżsi ci ludzie są najbardziej sceptyczni często co do tego, co się dzieje w naszym życiu, tak? Myślę, że to też nas dotyka w takim sensie, kiedy przychodzimy komuś bliskiemu, opowiadamy, nie wiem, czy o naszym nawróceniu opowiemy, czy o różnych rzeczach takich, które się dzieją w naszym życiu, to często ci bliscy ludzie, dobrze nas znając, są bardziej sceptyczni niż obcy ludzie, tak? Którym możemy coś opowiedzieć. Może dlatego, że lepiej nas znają, to jest w naszym przypadku. Akurat w przypadku Jezusa było również podobnie. Wiemy to z Ewangelii synoptycznych, tak, że oni znali go od dziecka, byśmy powiedzieli, i tutaj nagle objawił się jako Mesjasz, który dokonuje cudów. I z tego względu w synoptycznych Ewangeliach czytamy, że nie dowierzali temu, kim on jest, i z tego względu też inaczej wyglądała jego praca w Galilei. Ale tutaj Jan troszkę inaczej. Z jednej strony właśnie jest taka dziwna, te wersety do siebie nie pasują w takim sensie, że właśnie Jezus z jednej strony mówi, że prorok nie jest szanowany we własnej ojczyźnie, ale czytamy w kolejnym wersecie, że kiedy przyszedł do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, gdyż widzieli wszystko, co w święto uczynił w Jerozolimie. W tym filmie, innym tłumaczeniu było, że przyjęli go z otwartymi rękoma. Wręcz tak było powiedziane. I widzimy tutaj, więc jakby tak patrząc powierzchownie, rysuje się taki dziwny obraz, tak? No jak to? Nie jest prorokiem, więc może mu nie dowierzają, z drugiej strony go przyjmują. I wydaje się, że u Jana jest to pewien zamierzony efekt, taki. To stwierdzenie, że Galilejczycy przyjęli go, jest najprawdopodobniej pełne ironii. Oczywiście w tekście pisanym ironii nie czujemy, tak? Kiedy mówimy, to można coś wypowiedzieć ironicznie i z tonu głosu wiemy, kiedy ktoś wypowiada się ironicznie. Ale tu wynika to jakby z pewnego kontekstu, wydaje się. Dlatego, że właśnie z jednej strony nie dowierzali, z drugiej strony, kiedy byli w Judei, kiedy byli na święcie w Jerozolimie, widzieli pewne znaki, których Jezus dokonał. Nie wiemy, co to były za znaki, przynajmniej nie wynika to z Ewangelii Jana. Wiemy tylko, że coś Jezus tam dokonywał, dlatego że też kiedy Nikodem do Niego przyszedł, to mówi, no nikt nie mógłby dokonywać takich rzeczy, które Ty dokonujesz, a które, jeśli by Bóg nie był z Nim, tak? Więc coś tam Jezus robił, po prostu Ewangelia Ewangelia Jana, czy Jan nie uznał za istotne dokładnie opisać czy wypisać tego, co tam było. Natomiast widzieli to Galilejczycy, czy wrócili do siebie, zobaczyli Jezusa i przyjęli go na zasadzie, no to chodź cudotwórco i pokaż nam, co potrafisz, tak? Jak tam potrafiłeś różnych rzeczy dokonać, tak być może teraz zaprezentuj się tutaj przed nami. W takim sensie być może najprawdopodobniej Jan te słowa przytacza, tak jak mówię, w takim ironicznym. Widzimy też pewien właśnie taki schemat, porównanie, tak? Widzimy, dopiero co mówiliśmy o Samarytanach, którzy w zasadzie nie widzieli żadnego cudu, tak? Jezus nie dokonał tam żadnego cudu. Jedyne, co było takie ponadnaturalne, to powiedział Samarytance, że miała 5 mężów, a ten, z którym teraz żyje, nie jest jej mężem, tak? Więc miał pewną wiedzę ponadnaturalną, można powiedzieć, no ale jakby jakichś wielkich cudów nie dokonał i Samarytanie uwierzyli w niego. Teraz widzimy Galilejczyków, którzy widzieli już jeden znak przemienienia wody w wino. Za chwilę zobaczą, czy dowiedzą się o kolejnym znaku uzdrowienia tego syna dworzanina królewskiego. I raczej widzimy, że są sceptyczni co do tego. Czy nie mamy, Ewangelia nam nie mówi, jak oni na to zareagowali. W związku z tym prawdopodobnie zareagowali właśnie nijak. Na zasadzie prorok nie jest prorokiem we własnym kraju. A widzimy później Judejczyków z kolei, którzy widzą i doświadczają znaków, ale w Ewangelii Jana te znaki sprawiają, że oni, zobaczymy to w 5 rozdziale, to się zaczyna, że oni stają w poprzek, że oni stają przeciwko Jezusowi i te cuda, których tam dokonuje, nie tylko nie wyzwalają jakiejś wiary nadzwyczajnej w nich, ale sprawiają wręcz, że prosta droga wiedzie Jezusa właśnie do krzyża, do zabicia go, właśnie ze względu na to, że dokonywał pewnych znaków, które im się wręcz nie podobały. Więc mamy taki kontrast narysowany, tak? Samarytanie, kompletnie nie Żydzi, nie znający Boga, z punktu widzenia Żydów ludzie, którzy gdzieś tam zabłądzili, w zasadzie bardziej poganie niż ktokolwiek, którzy Jezusa przyjmują i wierzą, tak? I całe miasto wychodzi do Niego. Galilejczyków, którzy Go znają, widzieli pewne znaki, ale są sceptyczni i tacy właśnie nieokreśleni, i Judejczyków, którzy widzą mnóstwo znaków, ale te znaki wywołują w nich właśnie sprzeciw przeciwko Jezusowi, a nie zamierzoną wiarę. Więc tutaj jest to ważne, żeby ten schemat zobaczyć. Od 5 rozdziału, czy w tym 4 rozdziale kończy się takie neutralne czy pozytywne nastawienie do Jezusa. Od 5 rozdziału widzimy właśnie, jak coraz bardziej narasta względem Niego sprzeciw, jak coraz więcej znajduje sobie wrogów. I zobaczymy w 5 rozdziale, że również zaczyna się to od uzdrowienia człowieka, no tylko w sabat i nie tak, jakby wszyscy chcieli, żeby było, tak? Ale do tego przejdziemy w kolejnym kazaniu. Więc widzimy właśnie ten schemat, który też pokazuje, czy jest jeszcze uwydatniony przez tą historię królewskiego sługi. Widzimy, że Jezus przybył znowu do Kany Galilejskiej, gdzie przemienił wodę w wino, więc było to miejsce, gdzie w oczywisty sposób Galilejczycy doświadczyli już jednego cudu, ale jak widać niewiele to wniosło. Natomiast przyszedł do niego urzędnik królewski, którego syn chorował. Prawdopodobnie był to urzędnik, ktoś, kto służył Herodowi Antypasowi, czyli nie temu Herodowi Wielkiemu, który te dzieci mordował i z tego jest znany, tylko już kolejnemu Herodowi, który de facto nie był królem tak oficjalnie, ale był traktowany w tamtych czasach jako król, czy mieszkańcy właśnie Galilei traktowali go, czy nazywali go królem, chociaż formalnie takim nie był. Więc prawdopodobnie ten sługa również był Galilejczykiem i nie był to jakiś poganin. I widzimy, że Jezus w 48 wersecie, widzimy tą historię, przychodzi urzędnik, kiedy usłyszał, że Jezus idzie z Judei do Galilei, a pewnie też słyszał właśnie o dokonywanych przez Niego cudach, podszedł do Niego i prosił, aby przyszedł i uzdrowił Jego Syna, który był bliski śmierci. Jezus wypowiada wtedy takie właśnie zdanie, które jest centralnym, czy główną myślą może tego wersetu. Jezus mówi, jeśli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Zwraca się, widać, do całego tego tłumu. I właśnie w Ewangelii Jana widzimy takie dosyć szczególne nastawienie Jana do tematu znaków czy cudów. W ogóle Ewangelia Jana przede wszystkim ostrzega, zresztą musimy też pamiętać, że to jest Ewangelia, która powstała dużo później niż te synoptyczne, tak? Więc ona też patrzy na sprawę wiary, Kościoła, społeczności kościelnej. Być może powstaje w czasach, kiedy te cuda dziejów apostolskich też już były i może mniej się dzieją, nie wiemy o tym tak do końca, ale być może. I na pewno patrzy właśnie na cuda w taki sceptyczny sposób. Przede wszystkim Ewangelia Jana ostrzega przed płytką wiarą, która jest tylko oparta na cudownych rzeczach. Tak? Czytaliśmy już w drugim rozdziale, przypomnę tylko 23 do 25 wersetu, po tym jak Jezus oczyścił świątynię, mówi w Jerozolimie podczas święta wielu widząc znaki, które czynił, uwierzyło w Niego. Tak jak mówiłem, coś w tej Jerozolimie, różne znaki czynił. Jezus jednak nie polegał na nich, ponieważ wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku, sam bowiem wiedział, co się w człowieku kryje. Więc tutaj Jan wprowadza taki element, że ludzie widząc Jego cuda garnęli się do Niego, ale Jezus wiedział, że nie po to do Niego się zbliżają, bo wierzą w Niego, bo chcą gdzieś tam zmienić swoją relację z Bogiem, tak? Czy ją pozyskać, czy inaczej nastawić swoje życie do Boga, ale dlatego, że właśnie widzą różne cudowne znaki i cudowne rzeczy, które się dzieją. Podobnie w 6 rozdziale, dalej będziemy czytać, w 6 rozdziale, w 26 wersecie Jezus wręcz mówi do ludzi, zapewniam was, szukacie mnie nie dlatego, że zobaczyliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb i się nasyciliście, tak? Pamiętamy, Jezus rozmnażał, był cud rozmnażania chleba, karmił tłumy i tutaj bardzo wyraźnie mówi ludziom też, że nie ze względu na Boga są tam, czy przychodzą do Niego, ale ponieważ się najedli i mają jakby nadzieję, że ten, który potrafi nakarmić tysiące ludzi, tam mając dwa chleby, to czegoż więcej. To jak Biedronka na własność, nie? Czegoż więcej nam trzeba. Będzie więcej, zawsze będziemy najedzeni. Więc czyż nie warto z takim człowiekiem chodzić, tak? Czy przebywać z nim? Pewnie, że warto, bo to może i pracować nie trzeba, nie? Bo to zawsze nakarmi i w zasadzie niczego więcej nam nie trzeba. Więc Jezus wyraźnie jest sceptycznie nastawiony do ludzi, którzy czy rozróżnia tą kwestię związaną z chodzeniem za Nim ze względu na jakieś cuda, a chodzenie ze względu na jakby ze względu na samego Boga, ze względu na relacje z Bogiem. Ale znaki też, te cuda mają pewne ograniczone znaczenie, szczególnie dla ludzi, którzy są sceptycznie nastawieni do Ewangelii. Więc na przykład w 10 rozdziale, 38 wersecie Jezus powie tym głównie Żydom, którzy właśnie nie wierzyli Mu, mówi, jeśli zaś czynię, to choćbyście mi nie uwierzyli, uwierzcie moim dziełom, abyście poznali i poznawali, że Ojciec jest we mnie, a ja w Ojcu. Więc Jezus odwołuje się do tego, że no jak nie wierzycie temu, co mówię, no to popatrzcie, że potwierdzam to pewnymi czynami, cudownymi czynami, więc no choćby na to zwróćcie uwagę. Aczkolwiek wiemy, że to było takie odwoływanie się do no jakby bezskuteczne, tak? Bo ci ludzie mieli już pewne nastawienie. Podobnie w 14 rozdziale, 11 wersecie Jezus mówi: wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie, jeśli zaś nie, to z powodu tych dzieł wierzcie. Tak? Znowu wskazuje, z powodu tego, co dokonuje, uwierzcie, no, weźcie to pod uwagę. Aczkolwiek wiemy właśnie, że no nie miało to wielkiego znaczenia. I w końcu, pod koniec Ewangelii, w 20 rozdziale, 29 wersecie, Jezus wypowiada się, wskazuje taki ideał powiązania, można powiedzieć, wiary i właśnie cudów. Dlatego, że w znanym takiej historii z Tomaszem, tak zwanym niewiernym Tomaszem, który powiedział: jak nie wetknę palca tam w te jego rany, to nie uwierzę, że to Jezus, więc znamy go jako niewiernego Tomasza. Jezus w tej wypowiada takie słowa: uwierzyłeś, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I to jest taki ideał, czy to jest właśnie taka esencja teologii cudów w Ewangelii Jana. Błogosławieni, którzy nie widzieli, nie doświadczyli jakichś nadzwyczajnych rzeczy, a uwierzyli. Ty uwierzyłeś, mówi do Tomasza, ponieważ właśnie zobaczyłeś. Tutaj w tym przypadku właśnie chodziło, Jezus powiedział: no tu swój, włóż ten palec w moją ranę i zobacz. Więc Jan jest tak nastawiony do znaków trochę sceptycznie. Tak jak mówię, prawdopodobnie, czy na pewno pisze z perspektywy już Kościoła około tam 90 któregoś roku, więc ponad 50 lat po tych wydarzeniach z życia Jezusa, więc prawdopodobnie mógł to być trochę Kościół, który wygląda inaczej i gdzieś może te kwestie cudów dalej były, znaczy one na pewno dalej były kontrowersyjne, bo i dzisiaj są kontrowersyjne i dzisiaj jest to temat, do którego wracamy i mamy zawsze frakcję w Kościele, która mówi: jak nie ma cudów, to nie ma wiary w ogóle, tak? I mamy takich, co mówią: a po co nam te cuda, my mamy wiarę. I takie są jakby dwie skrajności w tym wszystkim, tak? I prawda, jak to często bywa, czy ten najlepszy pogląd, jak to często bywa, nie zawsze, ale leży gdzieś po środku, tak? Nie jest tak, że nie potrzebujemy cudów, ale nie może być tak, żebyśmy je musieli mieć. O tak chyba bym to podsumował. Nie jest tak, że nie potrzebujemy cudów, ale nie jest tak, że musimy je mieć. My chcemy być wśród tych, którzy nie widzieli, ale uwierzyli i oczywiście też doświadczamy różnych cudownych wydarzeń. Musimy mieć też na uwadze, że sama ta fraza znaki i cuda pochodzi ze Starego Testamentu, z Księgi Wyjścia, z 7 rozdziału i pojawiła się przy okazji wyjścia z Egiptu, tak? Takiego wielkiego wydarzenia, w którym przez swoje znaki i cuda Bóg potwierdzał swoją wszechmoc, swoją moc. To było przełomowe wydarzenie, takie fundamentalne wydarzenie w historii Izraela, tego Bożego narodu. I wtedy to natężenie znaków i cudów było, no, w oczywisty sposób wszystkie plagi egipskie, tak, i tak dalej. Później w trudnych czasach, kiedy szli przez pustynię, również Bóg ich karmił, poił w cudowny sposób. Później, kiedy wchodzili do ziemi obiecanej, w cudowny sposób pokazywał im, że mogą tą ziemię objąć w posiadanie. Ale później widzimy też w Starym Testamencie, że ta cudowność gdzieś tam powoli w tych czasach już późniejszych znika, aż do być może momentu, kiedy czytamy w czasach Samuela, że i słowo Pana nie było w zasadzie słyszalne w Izraelu. częściowo pewnie z powodu samego Izraela również. Więc tu też na Nowy Testament też musimy, myślę, popatrzeć w taki sposób, tak? Jezus uzdrawiał wielu ludzi, bo to był przełomowy moment w historii zbawienia, w historii Bożego ludu. Wiemy, że nie uzdrawiał wszystkich. Za chwilę będziemy czytać 5 rozdział, gdzie Jezus wchodzi do miejsca, w którym leży mnóstwo chorych ludzi, tak? Bo to była ta sadzawka, przy której zbierały się tłumy. Będziemy o tym mówić, żeby doświadczyć uzdrowienia. I z całego tego tłumu uzdrawia tylko jedną osobę. Nawet nie wiemy, dlaczego akurat tą. A mógł uzdrowić ich wszystkich, tak? Mógł. Tak myślę, że musimy założyć, że mógł uzdrowić każdego leżącego przy tej sadzawce. Natomiast uzdrowił tylko jednego człowieka też i bez rozgłosu, to też o tym będziemy mówić. Więc wiemy też, że Jezus uzdrawiał wielu, ale nie uzdrawiał wszystkich. I nie był to, czy nie jest tak, jak się dzisiaj modliliśmy o chorych, no nie żyjemy. I wtedy jeszcze nie był to czas, kiedy to Królestwo Boże, gdzie nie będzie już śmierci, choroby i płaczu, że ono już nastąpiło, tak? Jezus był takim głównym, można powiedzieć, przyniósł pewien przedsmak tego, pewien taki wyraźny kierunkowskaz pokazujący, jak to będzie, kiedy to Królestwo nadejdzie, ale ono jeszcze nie nadeszło, tak? On odszedł i powiedział, że powróci, wtedy to będzie ten czas. Więc mamy tutaj tego urzędnika króla, który znowu w kontraście z Galilejczykami innymi jest takim pozytywnym znakiem, znaczy pozytywną postacią, dlatego że widzimy, że spełnia ten warunek, o ten ideał, który Jezus powiedział Tomaszowi, błogosławiony, który nie widział, a uwierzył. Dlatego, że co się dzieje? Tak, urzędnik przychodzi i mówi: Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. Zresztą widzimy tutaj też głębię jakby jego bólu. On nie po prostu szuka cudu kolejnego, nie wiem, rozmnożenia wina, chleba czy czegoś, żeby mi było przyjemniej i fajniej, ale on jest człowiekiem, który stoi w obliczu śmierci dziecka, tak? Czyli czegoś no, dramatycznego, byśmy powiedzieli, i szuka. I zresztą te jego słowa takie ciekawe: Panie, przyjdź, tu mówi moje tłumaczenie. W tamtym tłumaczeniu, które słuchaliśmy z filmem, było: Panie, udaj się. Natomiast ciekawe jest, bo w tym języku, którym się posługiwano, w ogóle i w hebrajskim, i później w greckim, właśnie biblijnym języku, tam się nie przychodziło ani nie odchodziło. Tylko w Izraelu się wstępowało i zstępowało. W takim sensie do Jerozolimy się zawsze wstępowało, zawsze była wstępowało, czyli szło do góry, pod górkę, a z Jerozolimy się zawsze zstępowało, czyli szło w dół. I to była taka maniera, można powiedzieć, mówienia, że to nie było przyjdź, pójdź, tylko wstąp, w zależności od miejsca i pewnej relacji. I jak dosłownie ten urzędnik królewski mówi: Panie, stąp, w sensie przyjdź do mojego domu, tak, ale stąp, zanim umrze moje dziecko. I ta fraza ma taką, ona ma swoje echo, czy odbija się takim echem psalmistów, tak, którzy w obliczu trudnych sytuacji w psalmach czytamy: Panie, stąp i zajmij się tym. W takim sensie: Boże, stąp z nieba tu na ziemię i zrób coś, tak? Zrób coś, bo jesteśmy w potrzebie. I tutaj mówię, jest pewna dwuznaczność w greckim języku, choć normalnie to oznacza: Panie, jakby rzeczywiście przyjdź do mnie, ale dosłownie ten sługa mówi: Panie, stąp i posługuje się takim no, mocnym wezwaniem psalmisty, no, kogoś, człowieka, który jest w rozpaczy i w trudnej sytuacji i potrzebuje Bożego działania. I widzimy właśnie, dlaczego mówię, że ten urzędnik że ten urzędnik jest ucieleśnieniem tego ideału, dlatego że on nie zobaczył tego cudu w tym momencie. On usłyszał i uwierzył, tak? Bo Jezus mówi mu co? Jezus mówi mu, idź, wracaj, twój syn żyje. No ten syn był daleko, tak? To nie wiem, zapomniałem sprawdzić, jak daleko jest, nie wiem, potencjalnie to było w Kanie, gdzie, jak daleko jest z Kany do Kafarnaum, trzeba by zobaczyć, ile to jest kilometrów. Na pewno nie jest to bardzo blisko, dlatego że później czytamy, kiedy urzędnik poszedł do domu, to dopiero, kiedy oni powiedzieli, wczoraj to było, tak? Czyli nie wiem, czy ta droga była aż tak długa, czy też on przenocował najpierw, a dopiero potem poszedł. W każdym razie widzimy, że między momentem uzdrowienia, a momentem, kiedy on się dopiero dowiaduje, że rzeczywiście coś się w jego życiu wydarzyło, no mija kilkanaście godzin co najmniej, mija część dnia. Jeżeli to było o pierwszej, tak, no to do wieczora, później cała noc i później jakaś tam część kolejnego dnia, zanim on te swoje sługi spotkał. Więc on nie doświadczył Bożego cudu tu i teraz, tak, w tym momencie. Tak jak ten człowiek w 5 rozdziale, który Jezus mówi, weź swoją matę i chodź, tak, i on doświadczył czegoś natychmiast. Natomiast ten urzędnik tylko usłyszał, idź, twój syn żyje, tak, No dobrze, może żyje, może nie żyje. No jak go zostawiałem, to umierał. Więc on uwierzył, zanim zobaczył. Tak? Uwierzył, zanim zobaczył. Zobaczył dużo później, dowiedział się później, a zobaczył jeszcze później, tak? Bo powiedzieli mu jego słudzy, którzy wyszli mu naprzeciw. Więc widzimy tego urzędnika, który w kontekście właśnie tych Galilejczyków jest uosobieniem wiary takiej, jak ewangelista Jan uznaje za właściwą, za idealną. Usłysz, błogosławieni, którzy usłyszeli i uwierzyli, a nie widzieli. Więc tak jak wspomnieliśmy, on odchodzi i musi żyć wiarą, musi żyć przekonaniem, że rzeczywiście słowa Jezusa no, uzdrowiły to dziecko, rzeczywiście coś się dzieje, zanim przyszedł i zobaczył, jak to jest. On nie szuka znaków, on szuka zaspokojenia prawdziwej potrzeby, prawdziwej swojej potrzeby. Tak? Czasami w naszych przypadkach my chcielibyśmy, wolelibyśmy, żeby cuda następowały natychmiast, tak? To są te cuda, które nas, tak mówiąc potocznie, w cudzysłowie, kręcą, że tu i teraz coś się wydarzyło. My też nie za bardzo chcemy oczekiwać na pewne cudowne wydarzenia, aczkolwiek no, w moim doświadczeniu, w moim życiu my też doświadczaliśmy różnych cudownych wydarzeń, ale myślę, że często było to związane z tym, że no, mieliśmy najpierw przekonanie o czymś, a sam fakt, że coś się wydarzy, wydarzył się dopiero jakiś czas później, tak? Że to trzeba było poczekać w wierze, żeby zobaczyć to, co się później wydarzy. My chcielibyśmy jakichś takich właśnie rzeczy, ale z reguły też często też były to rzeczy takie no, rzeczywiście istotne i mające swoje głębokie znaczenie. My często chcielibyśmy znaków takich natychmiastowych. Ja tak może wręcz to trochę jak parodia brzmi, ale kiedyś pamiętam włączyłem jakąś chrześcijańską telewizję, jeszcze gdzieś tam będąc w Rosji. To była taka telewizja chyba z gatunku charyzmatycznych chrześcijańskich i ja zacząłem oglądać program i po chwili się po prostu nie wierzyłem temu, co widzę, bo to był taki program właśnie o cudach i dziwach i główne trzy rodzaje cudów, które się działy, więc trzy rodzaje cudów polegały na tym, że po pierwsze ludzie jak nie mieli zębów, to im złote zęby odrastały w tych miejscach. Po drugi, drugi cud to był taki, że, i tutaj się utożsamiam, łysym włosy odrastały. I trzeci cud był taki, też poniekąd rozumiem, że otyli tracili wagę w trybie natychmiastowym. To były takie trzy cuda, które w tym programie ciągle się działy. Nie pamiętam, że tak oglądałem, to myślałem sobie, no chyba Pan Bóg gabinet kosmetyczny otworzył teraz i właśnie załatwia tego typu kwestie od ręki, jakby ktoś, jak to się nazywa medycyna estetyczna, tak? Tu mamy gdzieś, widziałem taki, mamy lekarza od medycyny estetycznej, to właśnie Pan Bóg też ma taką usługę medycyny estetycznej. No tak brzmi to śmiesznie, nie? Ale rzeczywiście to jest fajne, nie? Tu Pan Bóg Bach załatwia moje problemy, no. Nie mam innych, to niech mi przynajmniej włosy odrosną. Albo właśnie stracę wagę, no. Po co? Pan Bóg to może wszystko załatwić. Więc nie o to chodzi. Ale na pewno nie jest tak, że cudów nie potrzebujemy i że one się nie dzieją. Spójrzcie, kochani, naprawdę ile też w naszej takiej przewrotnym ludzkim umyśle często jak to jest, że my nie za, jakby pomniejszamy pewne cuda, które tak naprawdę są większe, tak? Tak się odniosę do różnych, no nie wiem, na przykład właśnie mamy Mariusza tutaj, no o, Mariusz zbystrzał. Tak to żonie przeszkadza słuchać, a teraz zbystrzał nagle. Ale no, w jego życiu dokonał się cud, Mariuszu, tak? Dokonał się cud w twoim życiu? Dokonał się. Mariusz nam tu zaświadczył. No, dokonały się rzeczy po ludzku niemożliwe. Sędzia, który ma kodeks prawny, według którego powinien jakby postępować, nagle no, wydaje wyrok jakby zupełnie z czapki, tak potocznie byśmy powiedzieli, zupełnie w poprzek tego wszystkiego, tak? Dlaczego? No, czy to nie cud? No, dla Mariusza to cud. Ja myślę, że jak się to analizuje, to też jest cud, tak? Dla każdego z nas. Ale jednak, gdybyśmy zobaczyli, jak komuś złote zęby odrastają, to jakoś tak po ludzku byśmy być może byli bardziej zaaferowani tym... A to zaraz byśmy polecieli, tak. I by pluliby sobie w brodę ci, co właśnie se zęby zrobili niedawno, nie? Bo po co tyle forsy wydałem na to? Ale rozumiecie, o co mi chodzi, tak? Że cuda się dokonują. Dokonują się na naszych oczach, w naszym życiu, a jednak my cały czas mamy takie właśnie... Czy możemy mieć, może źle mówię, ale gdzieś tam ja odnajduję w sobie, żeby... Czymś nas Pan Bóg zadziwił, tak? No zadziw nas, Panie Boże. Zadziw nas. Zrób coś takiego, żebyśmy byli zadziwieni, nie? Gdzie Bóg nie zadziwia, znaczy jak usiąść i się zastanowić, to można się naprawdę zadziwić, tak? No ale tak przychodzimy nad tym do porządku dziennego, a tu właśnie się życie ułożyło, tu się komuś właśnie coś zmieniło, tak? Ktoś się zmienił, czy to nie cud? No, zmienić człowieka, słuchajcie, to jest naprawdę największy cud, jaki w życiu można oglądać, tak? Zmienić jego charakter, tak? I naprawdę to im dłużej, że tak powiem, ja nie jestem tu najstarszy, raczej z młodszych, ale im dłużej żyję, tym bardziej to do mnie dociera, że zmienić człowieka to jest po prostu tak totalnie no, trudna sprawa, że po ludzku praktycznie niemożliwa, a ludzie się zmieniają, spotykają Jezusa i zmieniają się, ich wartości się zmieniają, ich przekonania się zmieniają. No, cuda dokonują się na naszych oczach, aczkolwiek no, my dalej byśmy chcieli dziwów, dalej byśmy chcieli jakiegoś właśnie takiego zadziwienia. I czasami Pan Bóg nas zadziwia. Nie ma tutaj jakby też dwóch zdań. Tak to jest, więc... Ale musimy też właśnie pamiętać, że te wszystkie rzeczy są tylko znakami. Tak, że cały czas jesteśmy, tak jak już wspominałem, jesteśmy w drodze i napotykamy drogowskazy. Jezus był takim znakiem start, takim, wiecie, wielkim banerem, jak na starcie do jakiegoś biegu, no wiadomo, że start musi być wyraźnie zaznaczony i meta musi być wyraźnie zaznaczona, żeby nikt nie miał wątpliwości. To są dwie rzeczy, które na torze wyraźnie muszą być zaznaczone. Natomiast w dłuższym biegu jeszcze dobrze jest, jak są różne takie znaki, które no, mają swoje miejsce w tym, że pokazują nam kierunek i często pokazują nam odległość, tak, że jesteśmy coraz bliżej. Więc musimy, znaki są dobre i upewniają nas, że jesteśmy na dobrej drodze, aczkolwiek musimy też wziąć pod uwagę to, że Biblia nas ostrzega, tak? Pan Jezus sam powiedział, przyjdzie wielu, którzy się podadzą za Mesjaszy i którzy będą dokonywać cudów i dziwów właśnie po to, żeby zwieść ludzi, żeby ich odciągnąć od właśnie tych prawdziwych znaków, tak? Będą dokonywać jakichś tam, nie wiem, czy sztuczek, czy rzeczywiście jakichś takich cudowności, ale mamy się wystrzegać tego, w takim sensie nie każdej takiej rzeczy, ale mamy badać. Tak? Mamy badać, na co one wskazują. Jeżeli drogowskaz wskazuje we właściwym kierunku, no to musimy zbadać, czy on w tym kierunku wskazuje. Czasami ludzie robią złośliwość i przekręcają drogowskazy na drodze, tak? I czasami człowiek idzie i napotyka i patrzy w inny kierunek, no i jak bezmyślnie, no to źle skręci, pójdzie, tak? Ale jeżeli się zastanowi, pomyśli, a to powinno być tam, a pokazuje tam, no to znaczy, że coś jest nie w porządku, trzeba się zapytać kogoś, trzeba zbadać to wydarzenie, tak? Ten znak, czy on dobrze wskazuje. Więc mamy też ostrzeżenie biblijne przed tym, żeby badać, żeby nie przyjmować po prostu tego wszystkiego bezmyślnie. Oczywiście, kiedy mówimy o darach, wiemy, że są ludzie też obdarzeni tak zwanymi darami, usługują w uzdrowieniu i znowu jest to coś Bożego, choć znowu można to, jak każdy dar, można przekręcić i zamiast tym darem wskazywać na Boga, to zacząć wskazywać na samego siebie i to się bardzo często dzieje, tak, że ludzie prawdziwie nawet obdarowani od Boga no, nie przysparzają Jemu chwały, bo te ich dary, czy oni sprawiają tak, że ich dary wskazują na nich samych, a nie na Boga, na którego powinny wskazywać. Więc musimy mieć świadomość, że drogowskazy nie są celem. My nie mamy dojść do kolejnego drogowskazu, ale drogowskazy są pewnym znakiem, że idziemy we właściwym kierunku i no, pokażą nam jakąś odległość. Także błogosławieni, którzy nie widzieli, ale uwierzyli i tutaj również, tak jak mówię, w ogóle kiedy modlimy się o jakieś cuda, to też musimy, może to nie wynika z tego akurat tekstu, ale to bardziej z takiego właśnie mojego doświadczenia, ale myślę, że też można o tym mówić w Biblii, że musimy modlić się o to, co jest Bożą wolą, tak, w danej sytuacji. Rzeczywiście, kiedy Bożą wolą jest, że ktoś ma żyć, twój syn ma żyć, no to wtedy mamy się trzymać tej wiary, tak? To jest wtedy wiara, aż zobaczymy, że tak będzie. Ale czasami, tak jak wiemy, to nie jest coś, no wszyscy umieramy. Wszyscy uzdrowieni przez Pana Jezusa umarli. Nikt z nich nie żyje do dzisiaj. Nikt z nich nie otrzymał życia wiecznego w sensie takim, wiecie, że dzisiaj dalej jest pośród nas. W sensie mogli otrzymać życie wieczne, że powstaną w zmartwychwstaniu razem z nami i tak dalej. Więc te uzdrowienia są, znowu to potwierdza tylko, że są to, nie jest to cel sam w sobie, ale co miałem na myśli, że musimy znać Bożą wolę, tak? Tak jak wspomniałem o tym 5 rozdziale, tam leżało wielu chorych przy tej sadzawce, tylko jednego Bożą wolą było uzdrowić, tak? Spośród wielu. My oczywiście, tak jak się dzisiaj modliliśmy się o wiele osób, które nazwaliśmy, ale nie wiemy tak do końca, jaka jest Boża wola w ich przypadku, tak? W przypadku ich chorób. Być może Bóg nam może objawić i wtedy powinniśmy trwać w wierze, że to, co Bóg nam objawił, to będzie i trwać wiarą w tym, ale mieć właśnie takie przeświadczenie, że no, najważniejsze jest, żeby działo się to, co Bóg chce. I miałem jeszcze jedną myśl, która mi taką trochę na marginesie, która mi uciekła, ale widać, skoro mi uciekła, to tak powinno było się zdarzyć. Kochani, więc widzimy, że ten dworzanin, widząc znak, uwierzył. I czytamy, że uwierzył on i cały jego dom. I ta myśl, która mi się zgubiła, mi się odnalazła, taka, że czasami możemy myśleć, że te cuda i znaki sprawią, że wszyscy uwierzą. Ale tak jak widzimy również w tej Ewangelii Jana, te wersety, które czytałem wcześniej, to, co czynił Jezus, w żaden sposób nie sprawiło, że uwierzyli w Niego Żydzi, tak? Wręcz przeciwnie, sprawiło, że pozbyli się Go, bo był niewygodny w tym, że czynił takie znaki i cuda. Więc nigdzie nie jest tak, czy błędem jest powiedzieć, o, jak się nie będą działy cuda, to nikt nie uwierzy, a jak będą się działy cuda, to wszyscy uwierzą. No nie. Są tacy, którzy błogosławieni nie widzieli, a uwierzyli, a są tacy, którzy widzieli i tak nie uwierzyli. I tak jak było w czasach Jezusa, tak jest i dzisiaj pośród ludzi. Tak? Ludzie mogą widzieć i niewielkie to ma dla nich znaczenie. Natomiast ten urzędnik był człowiekiem, który uwierzył, nie widział, uwierzył, zobaczył i uwierzył razem z całym swoim domem w Chrystusa. I to jest ten pozytywny taki przykład, który Jan nam daje właśnie, zwłaszcza w kontekście tych Galilejczyków, którzy szukali cudów i Judejczyków, którzy widzieli cuda, ale w zasadzie nie były one dla nich przekonywujące.